Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja, witam wszystkich rolników, którzy są dzisiaj na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, ten tydzień dosyć taki, powiedziałbym, burzliwy. Posiedzenie Sejmu, w komisjach, różne sprawy chłopów, rolników są w tej chwili bardzo mocno rozpatrywane. Podobno znalazły się pieniądze dla młodych rolników. Minister tak obiecał. No nie wiadomo z jakiej puli to jeszcze, no ale powiedzmy, że będą, jeżeli chodzi o cenę zbóż w tej chwili minimalne, wzrosty cen są, chociaż zapowiada się, że w Unii Europejskiej będzie dosyć dużo zboża i że się nie trzeba martwić o to, że ceny będą drożały, czy raczej będą spadały. To tak, takiego krótkiego wprowadzenia, natomiast proszę Państwa, jutro mamy wielkie święto, odzyskanie niepodległości. Naród polski, kraj, nasza ojczyzna, Rzeczypospolita, przechodziła różnego rodzaju koleje, ale wiele spraw, które stworzyły naród, stworzyły państwo, miało swój początek w tym, co działo się w poszczególnych regionach, rejonach, wsiach, co działo się w tym, że tworzyła się kultura tego narodu i tworzyła się kultura wsi, kultura ludu. I dzisiaj, przed dniu tego wielkiego święta, chcemy porozmawiać na temat ponadczasowych wartościach kultury ludowej. I dlatego się bardzo cieszę, że mamy dzisiaj wspaniałych tutaj gości. Witam pana doktora Aleksandra Błachowskiego. Szczęść Boże panu. I witam pana Ryszarda Rabeszko. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Proszę panów, panie doktorze, w zasadzie pan jako znawca, 63 lat pracujący w zakresie kultury ludowej, mógłby bardzo dużo mówić, ale pana zdaniem znajomość kultury ludowej, tworzenie się kultury ludowej, mówi się, że początkiem tego wszystkiego był Hugo Kołłątaj.
Tu chodzi o tworzenie, przepraszam, tu chodzi o tworzenie stosunku do kultury ludowej. Oczywiście kultura ludowa wszystkich krajów ma zawsze początek w tej kulturze plemiennej, w tej kulturze pierwotnej, gdzie nie było podziału na bogatych i biednych, na klasę panującą i na klasę podległą, wszyscy byli mniej więcej równi. Aczkolwiek powiedzmy, niektórzy byli mieli funkcje przywódcze. Chodzi o to, że ta plemienność kultury, czyli z tej epoki, kiedy właściwie plemię samo wytwarzało wszystko, co mu było potrzebne do życia, zarówno od budynków mieszkalnych, jak i ubiorów, odzieży i naczyń wszelkich do tego, że można było coś zważyć do jakiś posiłek, czy później go konsumować. To wszystko było tworzone najczęściej lokalnie, najczęściej w tej grupie plemiennej. To było kontynuowane potem, kiedy zaistniało państwo, gdzie byli rolnicy, zawodowo podzielone, gdzie byli rolnicy, gdzie powstały inne warstwy społeczne, tak jak rycerze, a potem mieszczanie, przyszło miasto, to wszystko przyszło później. Kontynuacja plemiennej kultury była w pewnym sensie we wsi, prawie wyłącznie we wsi. A więc nosicielem tej plemiennej kultury był chłop. Oczywiście ten chłop był edukowany, oczywiście ona się rozwijała, oczywiście się przemieniała, ale pewne wątki powstały w obrębie kultury chłopskiej, bo to nazywam ludową, żeby nie mylić, bo potem to termin ludowość zaczęto przesuwać na inne warstwy społeczne. Ale trzeba powiedzieć, że głównie to chodzi o wieś i kulturę chłopską, jeśli chodzi o wieś. To przyszedł czas, kiedy trzeba było uznać, że ona stanowi jakąś wartość, bo przedtem po prostu nie przywiązywano do niej wagi. Przyszedł ten moment końca XVIII wieku, a w naszych warunkach po okresie sielankowym tych pastuszków grających, prawda, w sielankach przyszedł okres utraty niepodległości i raptem Hugo Kłątaj, jeden z najmądrzejszych Polaków, jeden z najmądrzejszych księży, zresztą poezita, chyba się wszyscy o Hugo nie Kłątaj uczyli w szkole, w związku z tym ja tylko chcę zwrócić uwagę na to, że on w 802 roku, kiedy jeszcze nie było Napoleona, jeszcze nie było księstwa warszawskiego, nie było jakiejś nadziei na jakieś odrodzenie państwowości polskiej. On osadzony przez Austriaków w więzieniu czeskim w Ołomuńcu zastanawiał się, co jeszcze można zrobić, skoro już prawie nic nie można. I doszedł do wniosku, że trzeba ratować, trzeba tworzyć dokumentację kultury chłopskiej, kultury ludu. Dlaczego? Dlatego, że on uważał, że mieszczanie właściwie korzystają z mody europejskiej i właściwie starają się być Europejczykami pod każdym względem. Szlachta bardzo różnie. Natomiast pozostali sobą chłopi i że są nosicielami, to jest mądrość Kłątaja. Nosicielami tej kultury źródłowej, plemiennej są. Bez względu na to, że ulegała takim czy innym zmianom. Jednak w związku z tym on napisał list do swojego przyjaciela Majera Krakowskiego, księgarza, w lipcu 802 roku, w którym właściwie bardzo precyzyjnie wyartykułował program badań ludoznawczych. Chociaż tak tego nie nazwał. Jak tworzyć dokumenty obyczajów, zwyczajów, ubiorów, strojów, jedzenia, zabaw, rękodzieła. Tworzyć dokumentację, dlatego że temu grozi, tego nie powiedział, ale to można było się domyślić, grozi rusyfikacja i germanizacja. Że lud po prostu trzeba wykorzystać, co lud ma w swojej pamięci, co jeszcze potrafi. Stworzył ten program i ja twierdzę, że mimo tego, że upłynęło już 200 lat, myśmy tego programu z badania kultury własnego narodu nie wykonali do końca jeszcze.
Proszę pana.
Pierwszy, który zaczął to robić programowo, był Oskar Kolberg, rówieśnik właściwie Chopina.
I do pana Kolberga wrócimy. Natomiast mówiąc o tych ponadczasowych wartościach kultury ludowej, niektóre elementy pana zdaniem są takimi nośnikami tych ponadczasowych wartości?
Z tym, że się zwrócę uwagę tylko na takie, które są dzisiaj dostrzegalne. Dzisiaj zauważalne, czyli w pewnym sensie żywe. Jeśli chodzi o plastykę, taką powszechną plastykę, to jest kapliczka. Polna, przydomowa kapliczka, którą Niemcy zajadle niszczyli, ponieważ była w pejzażu świadectwem polskości, a równocześnie była równocześnie często świadectwem patriotyzmu. Dlatego, że często był napis Królowo Polski, módl się za nami. Mario Królowo Polski. Bardzo często ten napis był na kapliczkach. Były również, zostawimy kapliczki, bo każdy może je zauważyć. Nie ma dzisiaj właściwie praktycznie żadnej wsi w Polsce, w której by nie było kapliczki, a więc jest żywa. Dzisiaj są tworzone. Zresztą mamy tutaj kolegę, który jest twórcą między innymi współcześnie na zamówienie kapliczek. Rzeźbiarz pan Ryszard Rabryszkok. To jest jedna sprawa. O kapliczkach więcej nie będę mówić, dlatego że powiadam, każdy może je poznać na swoim terenie. To są krzyże, nie tylko kapliczki. Tak jak na Kaszubach, to krzyż bardzo ważną rolę odgrywał tu. Następnie koła gospodyń wiejskich tysiące śpiewają pieśni ludowe. Niektóre śpiewają to, co od matki się nauczyły, niektóre po prostu uczą się przy okazji jakiejś. Są to pieśni często, niektóre są często bardzo stare, bardzo tradycyjne. Na lokalnych uroczystościach wszystkich żywa jest pieśń ludowa, żywa, uprawiana dzisiaj. Taniec ludowy.
Przepraszam, ale ta pieśń ludowa jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. To nie jest tak na tej zasadzie, że same sobie piszą, może po części, ale głównie są również na te stare pieśni ludowe.
Proszę pana, tak, absolutnie. Oczywiście, że mamy tam, mówimy to o tych osobach, bo to i też Grajkowie wchodzą w grę, muzykanci ludowi. Mówimy o nosicielstwie tradycji, o nosicielstwie. Czyli po prostu oni noszą w głowie, ponieważ przecież nie na piśmie. Przekaz ludowy polega na tym kontakcie bezpośrednim matki z córką, ojca z synem. Przekazują swoją wiedzę, rzemiosło, między innymi umiejętności, na przykład gry na jakichś instrumentach. I teraz jeśli chodzi o pieśń, to u nas się też łączy z muzyką ludową. I już mamy następny żywy element kultury ludowej, mianowicie ludowa muzyka. Proszę pana, ja bym oddzielnie powiedział parę słów o ludowej muzyce, już teraz nie rozwijając tego tematu, ale żeby wymienić te żywe elementy właśnie ponadczasowych wartości. Bo z muzyką jest parę rzeczy, warto by powiedzieć, moim zdaniem, które nie są popularne. To jest kolejny element. Następnie rękodzieło. Otóż są takie rękodzieła ludowe, które tylko w ludzie, tylko wieś uprawiała. Ani miasto, ani plastyka profesjonalna tego nie robiła. Artyści profesjonalni, czyli krótko mówiąc, w kulturze narodu istnieje tylko to, co wieś stworzyła i co wieś kontynuowała i do dzisiaj są jeszcze wykonawcy. Na przykład w tkactwie to są dywany dwuosnowowe. Specyficzna technika. Dzisiaj w Janowie na przykład dziewczęta uczą się od starych artystek ludowych. Co roku jest konkurs na dywany dwuosnowowe. W plastyce profesjonalnej nie ma tej dziedziny. Akademickiej ma też. Kiedyś próbowano. Profesor Brytyńska próbowała nakłonić tych studentów, żeby się uczyli techniki dwuosnowowej. Byli tacy, ostatnio umarła w zeszłym roku Barbara Hulanicka, która jeszcze tą gałęź uprawiała profesjonalnie. A więc w kulturze narodowej nie byłoby, gdyby nie było kultury ludowej, nie było tej dziedziny sztuki, nie mielibyśmy bardzo ważnej Europie ogromnie interesujący, rzadko występujący gdziekolwiek indziej niż w Skandynawii. Jeszcze we Włoszech tylko w jednym miejscu ta dziedzina tkactwa jest uprawiana. To są to zwane dwuosnowowa technika. Trudno jest szerzej mówić, trzeba uwierzyć, że to co mówię jest rzeczywiście bardzo ważne w naszej kulturze. Zresztą monografię tego akurat tej dziedziny tkactwa napisałem. Następnie, jeśli chodzi o rynku dzieła, to mamy do czynienia ze snycerką na Podhalu, na przykład, która jest bardzo żywa i jest ona, jakby to powiedzieć, starożytna. A nie wymyśla się tam żadnych nowych wzorów, nie wprowadza się jakieś ornamentyki, na przykład różyczek czy innych ozdobnych. Tkwi ona w tradycyjnej esnecerce, wszystko wychodzi z tworzywa, czyli z drewna i z narzędzia, czyli kozika. Tak jak stoi 200 lat temu. I to jest żywe. I ugrali to jest prawie, że ja wiem, oni od dziecka się tego uczą. To tak ojciec i syn bardzo często i są dumni z tego właściwie. Prawie każdy może to robić. No, to samo dotyczy na przykład haftu. To już jest inna. Dzisiaj żywy haft jest. Mało tego, on jest nawet rozwijany w pewnych regionach, więc nie tylko, że nie zanikł, ale służy dzisiaj nie tylko wsi. Proszę pana, a więc to są pewne żywe rzeczy, to samo dotyczy na przykład wycinanki papierowej. Tego w plastyce akademickiej nie było, ale dam przykład jeden. Jak się z tego korzysta? Pawilon polski w Tokio na światowej wystawie, jego elewacja ażurowa to był po prostu powiększona wycinanka polska ludowa papierowa.
Proszę pana, mamy tych, pan zwrócił uwagę na te podstawowe sprawy, które są jak gdyby wyznacznikiem pewnego działania ludzi, aby pewne sprawy udokumentować i pokazać, że one jeszcze istnieją. Natomiast takim namacalnym chyba przykładem, który widzą wszyscy, to są stroje ludowe.
No, niestety stroje ludowe w niektórych regionach zanikły zupełnie. Zanikły głównie męskie stroje w wielu regionach, kobiece nie zawsze. Na przykład, ale tu dam taki przykład, jak ważny dla naszych zaborców był ważny strój ludowy jako symbol polskości. Dam taki przykład z Podlasia, gdzie gubernator tamtejszy po powstaniu styczniowym, które tam, jak wiemy, bardzo długo trwało, wydał taki rozkaz. Oczywiście, że chłopi powstańcy byli w swoich sukmanach. Nie byli mundur wojskowy, to był strój chłopski, tak jak zresztą Kościuszko I ubrał Kosiniera sukmanę na dowód, że ona może być mundurem narodowym po bitwie pod Racławicami. I wydał ten gubernator takie polecenie, że mężczyźni mają swoje te ubiory takie bardziej odświętne przynieść do miasta i dostaną za to higieniczne rosyjskie stroje chłopskie ubiory. A kto tego nie zrobi, a pokaże się w swoim ludowym polskim stroju, to będzie płacił sztraf. Czyli karę będzie płacił, ileś tam rubli. A więc ten sposób działano, żeby zlikwidować polski strój chłopski, męski, zwłaszcza, bo on był strojem powstańców na przykład. A więc z tym strojem to jest bardzo wiele rzeczy ciekawych naszym polskim, ale rzeczywiście na Boże Ciało wszystkie parafie to dotyczy prawie całej Polski. Tam, gdzie był żywy strój, gdzie jeszcze w skrzyniach znajduje się, gdzie jeszcze do niedawna on był każdy święta, każdy niedzielę ubierany, zwłaszcza przez kobiety, to tam mamy piękne czwórki przy feretronach, które reprezentują w parafii, jest kilka wsi należących do parafii, każda wieś stara się po swojemu ubrać i się kobiety poznają po kratach na spódnicy, z której wsi jest. Dzisiaj jeszcze tak, na Kurpiach na przykład, prawda, bo w Łowickim po pasiakach, a na Kurpiach po kreczastych spódnicach. Także ten strój jest odświętny, trudno mówić, żeby na co dzień chodzić w stroju ludowym, prawda, ale jest odświętny i najważniejsze, że jest dziedziczony. Że jest dziedziczony, że on jest w skrzyni i czeka na następne pokolenie. Chociaż bardzo często dziewczyny wolą nowszy strój i dlatego on się zmienia ciągle.
Strój, poezja.
Proszę
bo
pana,
ja chcę mówić o tym.
Czy jest żywa, czy jest żywa poezja? Jak najbardziej żywa. Z Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza kiedyś, teraz jakoś zaprzestała, dała serię poezji, współczesnej poezji ludowej. Całą serię takich szarych rzecicików, bardzo, bardzo takich prawdziwych, zresztą opracowanych najczęściej przez wybitnych filologów, ale zwłaszcza znających się na poezji ludowej, jak pani profesor Wanda Pomianowska z Gór Świętokrzyskich. Ale Stowarzyszenie Twórców Ludowych z zarząd główny w Lublinie wydaje od lat, opracowaniu zresztą też fachowców, filologów, wydaje właśnie serię, nieustanną serię indywidualnych zeszytów, indywidualnych poetów do dzisiaj. I jest ta poezja. Jaka ona jest, może tak na co dzień, to się na to nie zwraca uwagi, to tylko tutaj pozwolę sobie przytoczyć taki wiersz charakterystyczny dla ludowych poetów, którzy widzą niebo, widzą pole, to dla nich Polska to jest ten ich krajobraz pracy i rodzinny, a równocześnie Polska. Jan Pocek, to jest ludowy poeta, już nie żyje, spod Puław, tak stworzył taki wiersz orząc podczas orki. Musimy naszą ojczyznę pachnącą różami i chlebem w przód nakryć własnym sercem, jak gdyby drugim niebem. Wtedy nam zakwitnie szczęściem swoim i naszym, niby złocistym polem albo zielonym lasem.
Przepraszam, tak pan pięknie wprowadził w ten klimat, szczególnie pani Wandy Pomianowskiej. Pani Wanda Pomianowska, bardzo mi znana, zresztą mieliśmy możliwość zapraszania jej tutaj również na spotkania duszpasterskie. Poezję polską, ale nie tylko, bo i Basy, i wszystkich innych poetów biskupowej z tamtych stron swoich świętokrzyskich cytowała. No, zresztą ona sama pisała wiersze, piękne wiersze. Ja tu czasami pamiętam ten wiersz szczególnie napisany w czasie internowania. Noc czarna, noc mroźna nadeszła zimową, a zamilkły dzwoneczki usań. Zagasły latarnie, zgubiły się słowa i nie ma budować jak zdań. Cytowałem tutaj bardzo często panią Wandę. Cieszę się, proszę panie doktorze, że mamy te elementy. Jeszcze na które elementy chcielibyśmy zwrócić uwagę? Mamy strój, mamy pieśń, mamy poezję. Co jeszcze, na co jeszcze, co jest taką wartością ponadczasową, która utożsamia nas właśnie z tym, jak to pan powiedział, tą plemienną
polskość. To są dokumenty polskości. Te kapliczki niszczone przez Niemców jako dowody polskości. Ten strój, którego zaborcy się bali, bo demonstracją polskości. To, co mówiłem, to są między innymi dokumenty tożsamości i to jest to bardzo ważne. Natomiast jeśli chodzi o różne inne zależności od regionu, w różnych regionach, zwłaszcza tych regionach, gdzie mamy autochtoniczną ludność, znaczy gdzie mamy od wieku ludzie nie byli zmieszani, wymieszani, prawda? To znaczy na przykład centralna Polska, Mazowsze, czy Podhale, czy powiedzmy krakowskie regiony, to tam są różne jeszcze elementy miejscowe, które mają swoją specyfikę i są kontynuowane. Przede wszystkim na przykład w Hawcie to jest motywy, regionalne motywy Haftów, wymyślone przez kobiety dawno.
Do tego
koronki tak samo, prawda? One są żywe do dzisiaj.
Mamy taki przerywnik muzyczny, może byśmy poprosili, tak?
Kasiewski strona chce mi las, Kasiewski strona chce mi las, Kasiewe do se łełają nas, Kasiewe łełają nas, tam jedzą
Pan Ryszard Rabeszko. Panie Ryszardzie, Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Dzisiejsza Rzeczywistość. Tak pięknie tu pan doktor mówił o tych wszystkich nośnikach, o tym, co wyróżnia, jak gdyby, wieś i tworzy tą naszą kulturę polską, to, co tą naszą tożsamość narodową, tak bym to określił nawet dalej. Natomiast co dzisiaj? Jak to wygląda?
Jak to dzisiaj wygląda? Dzisiaj wygląda to bardzo, bardzo różnie. Tak jak był zacytowany tu Jan Pocek, on był członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych, zresztą był jednym z założycieli 40 parę lat temu, bo to był ten. Natomiast jak to dzisiaj wygląda? Wygląda to bardzo różnie. Są regiony, w których to nie jest sztuczne i to kwitnie, bo jeżeli ktoś mówi, że górale są cepeliowscy, to ja mówię nieprawda. Górale są do pokazu, ale w swoim środowisku żyją według starych, dobrych przekazań. I tam nikt do ślubu nie idzie w tak zwanych cywilkach, tylko trzeba iść w stroju.
Każdy góral gra.
Oprócz tego, że jeszcze inne rzeczy robi, też to jest, ale tam to jest żywe. To jest ich i oni o tym wiedzą. To nie z przymusu, ale z jakiegoś konkursu w Zalipiu i w paru wsiach jest konkurs na malowaną chatę. To nikt nikogo nie zobowiązuje. W bardzo dużo regionach już, panie Michale, to nie tylko Łowicz, nie tylko Podhale, całe góry, gdzie idzie się na procesję Bożego Ciała w strojach paradnych, ludowych. Te, które są do regionu. Nasza wieś miała takie, nasza takie. Oni się rozpoznają, który jak idzie, jak się prezentuje. To w Łysych trzeba 2-3 miesiące robić palmę, żeby ją pokazać. Tak? Nikt nie zmusza. No trudno. Ile trzeba było zapłacić za pracę, która jest? Ludzie z potrzeby serca. Ja ze względu na to, że tydzień temu byłem gościem Radia Maryja, jestem dzisiaj, bo zajmuję się z synem trochę inną działalnością. Jestem mało czynnym rzeźbiarzem, ale proszę sobie wyobrazić, w tym roku robię czwartą kapliczkę, kapliczkę wotywną. Jedną sprezentowałem dla kresowiaków, Związku Kresowiaków w Prabutach. Została postawiona. Reszta to są kapliczki wotywne. O, szczęśliwe uzdrowienie. Teraz jest dla ojca mojej synowej. Też ma być kapliczka zrobiona. Czyli ludzie potrzebują. Jeszcze jedno chciałem powiedzieć. Jaki jest dzisiaj? A jest dzisiaj tak, że twórczości ludowej nie do końca się docenia. Są miejsca, gdzie są pustynie kulturowe, pustynie socjologiczne. Natomiast kultura oficjalna, ta kultura wielka, bazuje na tym, że jeden czy drugi wielki artysta pozwoli się wystawić. Ale prywatnie, proszę mi wierzyć, prywatnie lub jeżeli ktoś decydują, to jeżdżą twórczynie ludowe. I tak były i w Japonii, i w Chinach, i na całym świecie jeżdżą i prosi się twórczynie ludowe. Skurpi. Na przykład wycinankarka Skurpi spędziła miesiąc w Tajlandii. Moja koleżanka była w...
Ja rozumiem, panie Ryszardzie, pokazuje się to, co jest, to, co można się zachwycić, można pokazać, że u nas pewne rzeczy są. Natomiast na co dzień, to znaczy przy świętach, różnego rodzaju festynach i tak dalej, pokazuje się zespoły ludowe, a więc te zespoły, które powstają tu u mnie w radiu też, tu u nas w radiu też było, na każde święta zawsze staram się, żeby tą kulturę ludową jakoś promować. Natomiast jakie dzisiaj, bo pan jest w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, pan widzi te problemy, które tam
zagrożenia.
Są. Zagrożenia.
Zagrożenia. Zagrożeniem głównym jest jedna rzecz. Zagrożeniem jest nadmierne szermowanie określeniem kultura ludowa, kultura etniczna. Bardzo dobrze, że ludzie robią cokolwiek, jakakolwiek twórczość przejawia w tańcu, jakakolwiek w pieśniach, w śpiewaniu czegokolwiek, w plastyce, jest bardzo dobra. Tylko jedno proszę, niech to ktoś zobaczy, co to jest i czy można, robiąc przegląd zespołów śpiewaczych, zespołów śpiewających, nazwać przeglądem zespołów ludowych. Zastanowić ostrożnie, bo się robi samemu sobie krzywdę. Czy jakikolwiek jarmark, gdzie są bardzo różne rzeczy, od razu nazwać targami sztuki ludowej?
I proszę pana, tak, to są te takie dosyć poważne zagrożenia, ale ja mam pytanie dotyczące tego, jak dzisiaj ewentualnie można pobudzać, aby te wartości ponadczasowej kultury ludowej w dalszym ciągu się rozwijały, były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wiem, że do tego są potrzebne pieniądze. Dzisiaj w zasadzie to wszystko jest jak tak zglobalizowane, tak upaństwowione, upolitycznione. Czy normalny twórca ludowy może się rozwijać?
I to jest, czy może? Powiem tak. Tylko, że jeżeli nie zrobimy tego, co zrobiły inne państwa. Ja już podam za przykład Japonię. Tam ten, który tradycyjne rzemiosło i kulturę, to jest żywym pomnikiem kultury. W Polsce za wycięcie drzewa i rozwalenie starej chaty kultury, nie neguję, można dostać karę. Natomiast za zniszczenie człowieka, który może jest taki, jaki jest, podatkami tym można go zniszczyć i tu będzie nagroda, nie będzie kary. Nie ma ochrony żywych pomników kultury, tych nosicieli, którzy przenoszą to. I są regiony, gdzie nie ma problemu, bo jest zapotrzebowanie na kierpce, jest zapotrzebowanie na opaski. No dobrze, ale szczupagi na krupówkach to jest produkt chiński. No niestety taka jest rzeczywistość. Jeszcze pewnych rzeczy nie da się, ale reszta to się wprowadza. I tu jest problem. Problem jest jeden. Ochrony. Jeżeli chronimy drzewo, absolutnie tak. Wodę, absolutnie tak. Zwierzęta, tak. Żubr ma większą ochronę prawną, mentalną ludzi, aniżeli ostatni budowniczowie Łodzi Dłubanek, gdzie od paru tysięcy robiono. W Dołhobrodach w Hannie jest chyba 3 czy 4, którzy potrafią to robić. To, co ludzie robili od tysięcy lat. To jest ewenement. Ale ich się nie chroni. A oni sobie są jakieś dziwaki. Proszę bardzo. Dywany dwuosnowowe. Relikt w Europie. Proszę ich ochronić. Dać im status, czy Polski, takiego kraju, nie stać na to, żeby ochronić. Tak realnie. W stowarzyszeniu jest około 2000 ludzi. Czynnych. Takich, którzy już, żeby przekazywać, to jest 500 ludzi. Co to jest? Nie można ich ochronić? Dać im ochronę, żeby oni mogli funkcjonować.
Proszę państwa, nie jestem w stanie wszystkich spraw dzisiaj w tej mojej skromnej audycji poruszyć. 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 56. Panie doktorze, pan chciał mówić jeszcze na temat muzyki. Bardzo proszę, bo zadzwonią telefony.
To może niepopularne, to znaczy nie ma świadomości tej roli muzyki ludowej, zarówno dawniej w stosunku do muzyki narodu, bo nie ma muzyki narodowej tak samo jak nie ma stroju narodowego, bo
te publikacje pod tytułem Narodowy Strój Polski, to jest tylko strój szlachecki i mieszczański. Tam autorzy części mówią, że się na ludowy nie znają, więc go nie ma. Czyli nie jest to narodowy strój. Oczywiście to jest zasadniczy błąd. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, to chciałem powiedzieć taką rzecz, że gdyby Kujawiacy nie wymyślili melodii kujawskich, głównie tej, którą nazywamy Kujawiakiem, nie byłoby mazurków Chopina. Dlatego, że wszyscy są przekonani, często i muzykolodzy, że Chopin linię melodyczną na Mazowszu, że tak powiem, uchwycił. Nie. Na Kujawach i na ziemi dobrzyńskiej, na naszym terenie, naszego województwa, nie na Mazowszu. Mazurek to jest tempo 3/4. Ale to nie jest melodia. Melodia to jest kantilena, linia melodyczna jest kujawska. Jest to kujawiak, więc mazurki Chopina to kujawiaki, który przy pomocy kompozycji Chopina, który właśnie uchwycił właściwie całą tą linię, łącznie z tempo rubato, podbiły światło. Jeden z cudów świata, dzieła człowieka, to jest jedna sprawa. Jeśli jedna sekundka jeszcze możliwa, to powiem, że mamy dudy w Polsce. Dudy to jest starożytny instrument, między innymi nazywany błędnie kobzą. Tak. Kobza to instrument szarpany, w Polsce nie był znany. Ale to brzmi inaczej niż koza, bo na Podhalu dudy to koza, a na Śląsku to gajdy, a w Wielkopolsce to kozioł. Otóż ten wielkopolski kozioł, to dokładnie Dąbrówka, to jest taka wieś, która była za granicami przed wojną w Niemczech. W 1939 roku Niemcy kazali wszystkie kozły oddać, ponieważ to był polnisze bok, polski instrument. I co zrobili chłopi w Dąbrówce Wielkopolskiej? Pochowali kozły dobre, nadające się do gry, oddali Niemcom tylko te podziurawione stare. I pierwszy dzień wyzwolenia Dąbrówki wydobyto te kozły i zagrały pieśń wolną.
Panie doktorze, mamy rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria. Prosimy bardzo. Halo, prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Henryk z Polski Centralny, konkretnie z Podłowicza.
Witamy pana.
Panowie tutaj mówicie o ochronie kultury i dziedzictwa narodowego, w ogóle tych zabytków kultury i w ogóle.
Nie, my mówimy my mówimy o wartościach, ponadczasowych wartościach kultury ludowej, proszę pana.
Najlepszą ochroną kultury ludowej będzie tutaj wspieranie w ten sposób, że nie przeszkadzać ludziom tworzącym tę kulturę. Jeden z panów powiedział, że na takich jarmarkach po prostu są różni twórcy. Oczywiście już dziś współcześnie też można tworzyć pewną kulturę ludową. I nie możemy wyodrębniać, to jest kulturą, a to nie jest kulturą. To jest sztuką ludową, to nie jest sztuką. Jest tak zwana starsza sztuka ludowa i dziś powstaje nowoczesna, współczesna. I na tym samym jarmarku może być reprezentowana sztuka z lat któryś tam 800-tych, 700-tych i obecna w tej chwili. Ja jeżdżę po terenie tutaj właśnie ziemi łowickiej i widzę niszczejące, piękne domy te starodawne, jeszcze malowane. I najlepszą pomocą by było, gdyby właśnie to wszystko zinwentaryzowano i te domy, które z tymi właścicielami wejść w kontakt i z Unii Europejskiej są pieniądze niewykorzystane na tę sztukę ludową, po prostu wspomóc tych właścicieli tych domów, żeby oni mogli to wyremontować i żeby to istniało w krajobrazie. To samo dotyczy się kaplicy, które niszczą, dlatego że po prostu ludzi nie stać na remonty. No, przy wsparciu a nawet o znakowaniu takich zabytków kulturowych, jak kapliczki, tak jak się na pomnikach pomnik przyrody się wie ta tabliczka, tak samo i na takiej kapliczce powiesić, że to jest chronione prawem. I wtedy by nie było dewastacji, nie byłaby ochrona. Może to tyle, bo...
Bardzo panu dziękuję. Za chwilę odpowiemy, ale mamy jeszcze jedną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie wchwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku wam.
Pozdrawiam pana redaktora i pana profesora. I tak chciałem, na to, co słucham, to ja...
Tak, imię pana może?
Leszek z Milanówka. Panie doktorze, tak, odnośnie kultury, no tutaj słusznie pan profesor zaznaczył, że żeby była prawna ochrona, ale z drugiej strony jeszcze jest taka rzecz, że nasze państwo, jak się teraz, nawet ostatnimi czasy, no przecież promuje się antykulturę, na to pieniądze się wydaje, na to środki są i to, żeby to ktoś prywatnie, ale w takich państwowych, że tak powiem, instytucjach kulturalnych, jak to w Warszawie ostatnio, to co słyszy się w radiu i w telewizji, no przecież to jest obłęd, a promować takich rzeczy, które, żeby nie zaginęły, tak jak pan profesor mówił, tych ludzi, którzy jeszcze mogą czegoś nauczyć młodsze pokolenie, żeby chętnych młodych zachęcić do korzystania z tego, no to nie ma. Po prostu, jeżeli nawet lokalna jakaś władza próbuje coś zrobić, to nie ma funduszy. A tu ładuje się pieniądze i minister mówi, że on tylko może środki zatrzymać, ale jak wyprodukowali coś świńskiego, to już nie można tego zdjąć. No jak można tak w kraju o takiej tradycji, takiej naprawdę Europa mogłaby podziwiać niektóre rzeczy, które u nas dawni artyści robili i tworzyli. No to po prostu ze strony państwa nie ma. Nie ma po prostu. Płaci się pieniądze na jakieś bzdurne filmy, na jakieś ekspozycje, które kurczę, no nie sposób aż mówić na antenie. A na kulturę i na wspieranie właśnie, na ochronę tych ludzi, którzy starszych, którzy by cokolwiek chcieli zrobić, to od razu, jeżeli by coś robił, to od razu go podatkiem, od razu go kurczę fiskusem. No i co taki starszy człowiek może zrobić? No? Jeżeli nauczy wnuczka w domu albo wnuczkę, no to jeszcze coś zostanie, ale jeżeli chciałby szerzej otworzyć się i wyjść tak do społeczności, no to nie da rady. No. Takie moje zdanie jest.
Dziękuję panu bardzo za tą rozmowę telefoniczną. Proszę państwa, z uwagi na to, że już za chwilę czas audycji się kończy, chciałbym, żebyśmy jeszcze tutaj może tak...
Odpowiedzieć krótko, tak. Ja właśnie o tym mówiłem. Bardzo dobrze, pokazywać należy wszystko, ktoś zrobił, ma odwagę pokazać, tak, tylko ja zwróciłem uwagę, nie szermować określeniem tradycyjna sztuka ludowa, nie nadużywać tego, bo to wprowadza chaos i niedobre rzeczy. Tak, ja też mówiłem o ochronie ludzi, no i o ochronie naszych. Pan dobrze zwrócił uwagę, ja nie chciałem już o tym mówić, ale teraz powiem, są festiwale, które dostają na nasze warunki twórców ludowych i kultury ludowej niebotyczne pieniądze, a jest taki piękny festiwal w Baranowie Sandomierskim pod tytułem Dziecko w folklorze. Przyjeżdża 450 dzieciaków. Niestety brakuje mu pół punktu w punktacji do tego, żeby dostał dotację z organów centralnych, czyli z ministerstwa. Dla mnie jest to nie do pomyślenia.
Pieniądze z Unii Europejskiej są?
Czy pieniądze z Unii Europejskiej są? Tak, tylko na co? To nie jest do końca tak, bo Polska jak zwykle zapomniała o czymś, między innymi wpisać, żeby tam chronić ludzi. Są pieniądze na budynki, na zabytki, na obiekty, ale nie ma pieniędzy na ludzi. A twórczość ludowa to przede wszystkim człowiek. To człowiek i to, w jakim językiem mówi, czyli gwara, ten magazyn polskości.
Panie doktorze, ważna sprawa. Nie... Ja myślę, że tak, czas, przepraszam najmocniej. Nie poruszyliśmy jeszcze chyba najważniejszej sprawy, rok 2014, rok kolbraski. Ja myślę, że trzeba było o tym powiedzieć parę słów, dlatego, że no, to był człowiek, który wielkie zasługi ma, jeżeli chodzi o polską kulturę ludową, o jej wartości, o pokazanie tych różnych działów tej kultury ludowej.
Oskar Kolberg urodził się w 1814 roku i dlatego przyszły rok został uznany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Erogiem Kolberga, na co, i tu trochę temu panu, który tak narzeka, że się nie popiera, na co w Ministerstwie Kultury przeznaczono specjalną dotację, zresztą kończy się już, bo to na szereg nierozmaitych działań w przyszłym roku. Natomiast chcę temu panu powiedzieć, że wprawdzie nie są to wielkie środki, bo to jest 3 do 5 milionów złotych, ale w Ministerstwie Kultury co roku w budżecie są pieniądze na wspieranie różnych działań dotyczących ochrony dziedzictwa, również żywego, właśnie, a więc i na rekonstrukcję strojów, na badania, pomoc w organizacji imprez folklorystycznych, na to i twórcy ludowi dostają stypendium z Ministerstwa Kultury i nagrody państwowe. Na pewno można by dawać tych pieniędzy więcej, tylko trzeba wszystkich dzielić możliwie, jeżeli ta kasa nie jest jeszcze tak bogata, jak będzie za kilka lat, mam nadzieję.
Wróćmy do roku kolberowskiego. Co, jak pan widzi możliwości wyartykułowania tego wielkiego człowieka?
Oskar Kolberg poświęcił naprawdę całe swoje życie. Nie miał życia rodzinnego. On poświęcił się przede wszystkim, chcę podkreślić, że to był absolutnie patriota, to znaczy on dokumentował kulturę ludową, głównie muzykę, ale nie tylko, bo przy okazji zapisywał wszystko, co spostrzegał i co mógł zarejestrować, jeśli chodzi o inne aspekty kultury ludowej, baśnie, opowieści, nie tylko muzykę, ale również kulturę materialną. On przede wszystkim robił to z powodów patriotycznych. Ja go traktuję jako wykonawcy właśnie testamentu Hugona Kołłątaja.
Panie doktorze, audycja się powoli kończy. Takie krótkie podsumowanie i przesłanie.
Przesłanie jest takie, że przede wszystkim trzeba edukować co do wartości kultury ludowej. Trzeba po prostu edukować, dlatego że w różnych miejscach jest lekceważenie. Ono się wyraża w różny sposób, na przykład robi się strój niby regionalny, tam są dziwaczne rzeczy, ale trzeba by tu pomóc robić właściwy strój. I tu w tym wypadku mi się wydaje, że powinna powstać instytucja, jaka była już przy Ministerstwie Kultury, agenda, instytucja, która była instruktażowa, która byłaby konsultacyjna, to się dawniej nazywało Centralny Ośrodek Metodyki Kultury. Oni robili wspaniałe rzeczy, robili fachowe publikacje, badania, również instruktorzy prowadzili kursy instrukcyjne dla choreografów, dla również muzyków i tak dalej. Uważam, że to trzeba przywrócić, bo jest wprawdzie Instytut Kultury, który ma się zajmować ochroną dziedzictwa, ale tam jest 1,5 człowieka. Oni poza pismami nic nie mogą zrobić.
Panie doktorze, takim miejscem, gdzie ludzie z miasta, czy ludzie, którzy ewentualnie chcieliby jeszcze coś, no, zapoznać się z kulturą, z wartościami kultury ludowej, z tą tradycją, to są skanseny i to są muzea etnograficzne.
Nie tylko. Proszę pana, w Polsce odbywa się rocznie w skali gminy, w skali powiatu, w skali województwa około 2000 imprez folklorystycznych w ciągu roku. Naprawdę. Tylko to znają ci, którzy tam na miejscu oglądają, uczestniczą. Bardzo często są to zespoły amatorskie, które własnym sumptem stroje robią, które nie potrzebują żadnych dotacji. A to jest wszystko spontaniczne amatorstwo. Widocznie jest taka potrzeba. Jest potrzeba śpiewania, tańczenia, jest potrzeba pokazania starych zwyczajów. Jest taka potrzeba. I to widownia potrzebuje i ci, którzy je prezentują.
Panie doktorze, kogo pozdrawiamy? Jest przywilej zawsze pozdrowienia jeszcze tu z naszej audycji.
I pozdrawiam wszystkich twórców ludowych, których znam. A trochę ich znam.
Zna pan dużo.
Trochę ich znam w całej Polsce. Życzę im zdrowia, wytrwałości, cierpliwości i pięknych dzieł.
Panie doktorze, pan pracuje jeszcze nad, mając 83 lata, jeszcze pan pracuje nad no, wydaniem pewnym, tak?
Proszę pana, ponieważ ja 60 lat minęło, prowadzę badania i rejestruję, to jest najwyższa pora, żebym ja to przygotował do druku, bo inaczej to nikt z tego nie będzie miał pożytku, co ja mam w głowie.
Rozumiem.
Pozdrawiam tak jak pan Aleksander Błachowski, twórców, kolegów, przyjaciół, których znam w całej Polsce, dzięki temu, że byłem prezesem przez dwie kadencje. Życzę dużo wytrwałości, ale, a dla władz wyrozumiałości. Wyrozumiałości dla tych, że to nie zawsze są ludzie tacy spolegliwi, bo to są twórcy, to są artyści, prawdziwi artyści i dla nich należy się szacunek i docenienie, a dla was wytrwałości i wszystkiego, wszystkiego dobrego.
Proszę państwa, o tej kulturze ludowej, o tych wszystkich aspektach kultury ludowej wielokrotnie mówimy w Radiu Maryja również. I to, co chciałbym ja dzisiaj państwu tylko zasygnalizować, taką osobą, która właśnie była takim przekaźnikiem również tych wartości kultury ludowej, była Karolina Kuskówna. I 18 w Lubsku mamy to nasze spotkanie radiowe, poniedziałkowe, z zaznaczeniem, że jest to przygotowanie już pod setną rocznicę śmierci Karoliny. Jest już z nami ojciec, więc ja serdecznie dziękuję za możliwości tych naszych wszystkich spotkań, które dzięki Radiu Maryja są w terenie.
Bardzo dziękuję panie redaktorze i panom dziękujemy. Władza tak musi troszeczkę współczuć, chcieć współczuć, by współtworzyć, bo ma służyć zawsze, tak? Jak minister. Jak...
A nieraz lepiej, żeby nie przeszkadzała. Żeby tylko nie przeszkadzała.
Aczkolwiek niech pomaga, niech tak. Pomaga. Nie tylko nie no, przeszkadza.
Po to są teoretycznie.
Panie redaktorze, za tydzień też będziemy w Lubsku. Wiem, że pan się wybiera już w przeddzień tego naszego poniedziałkowego spotkania do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wszystkich zapraszamy na poniedziałek, ale, ale po 15:15. Się
będzie audycja stamtąd właśnie będą ludzie, którzy budowali kościół imienia Karoliny, ale również i ludzie, którzy tam żyją na wsi, pracują na wsi. Jest szansa dzięki życzliwości ojca spotkania się tam na miejscu z ludźmi, bo ciężko niektórym przyjechać, a będąc tam już możemy zrobić również audycję, za co ja serdecznie dziękuję.
Jak tam są ludzie, trudno nie być życzliwym, panie redaktorze.
No, to zresztą radio jest cały czas życzliwe, ojcze, cały czas.
Bardzo dziękuję.
Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że przecież, no to już nie będzie tak zwana wazelina, ale, ale przecież wiele rzeczy pan udało mi się wprowadzić właśnie w działalności radia ze wsi i wiedzieć za to bardzo wdzięczne.
Bardzo dziękuję, więc kilka taktów dla tych, którzy nam towarzyszyli, czy którym towarzyszyło Radio Maryja, tak jeszcze na góralską, czy na ludową nutę?
Na góralską.
Hej, tam spotater, spoci dyktater, hej, poduchuje chorny wiater, hej, poduchuje, z radością leci, Matce Góralskiej wiedzie dzieci. Hej, poduchuje, z radością leci, Matce Góralskiej wiedzie dzieci. Idą zmęceni i ledwo żywi, choć dotropieni, a z tej świwi. Dadzą Maryi nie ino troski, nie są radości z każdej wioski. Dadzą Maryi troski, nie są radości z każdej wioski.
ocierać trzeba, nie tamka chmury, gromy z nieba. Człowiek musi patrzeć w słonka jasnego, Maryjo, naucz se nas tego. Człowiek musi patrzeć w słonka jasnego, Maryjo, naucz se nas tego. Prowadź nos matko, bez polskie role, niech zaśpiewają ci górole. Niech ci do tronu nie są nowiny, z prostego domu i dzieciny. Niech ci do tronu nie są nowiny, z prostego.